Dzisiaj mamy trochę taki temat sportowy. Coś powiem na ten temat, bo Pismo Święte też o tym mówi. Czy wiecie, może kilka słów do dzieci najpierw w tym samym temacie. Czy wiecie, że apostoł Paweł również interesował się trochę sportem? Wiecie o tym? Ja wam teraz przeczytam, że to prawda. Więc to jest 9 rozdział listu do Koryntian, pierwszego listu. I tam będziemy czytali od wiersza 24. Najważniejszą sprawą dla apostoła Pawła było naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa, ale apostoł Paweł wiedział również, co się dzieje w sporcie. Posłuchajcie. On pisze tak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało swoje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. I mam pytanie, czy dzieci wiedzą, co to jest olimpiada?
Pięciobój.
Słucham?
Pięciobój.
Pięciobój, nie tylko pięciobój. Kto wie, co to jest olimpiada? No właśnie, większość ludzi mówi, że to są zawody. A wiecie, że to nie jest ścisła odpowiedź? Tak się mówi powszechnie. Olimpiada to jest okres między igrzyskami olimpijskimi. A wiecie, co ile lat się odbywają igrzyska olimpijskie? Tak, co 4 lata. Co 4 lata igrzyska letnie i co 4 lata igrzyska zimowe. I to jest tak zrobione, że co 2 lata są albo zimowe, albo letnie. To mam jeszcze jedno pytanie. Wiecie, ile medali na takich igrzyskach się ludzie dostają? Ilu jest zwycięzców różnego rodzaju? Jak myślicie? To ja wam powiem, bo to jest, możecie tego nie wiedzieć, to mało kto wie, ale sprawdziłem to. Przez ostatnie 100 lat rozdano na igrzyskach olimpijskich około 21 tysięcy medali. To jest dużo czy mało, jak myślicie? Ja myślę, że to dużo. To wychodzi mniej więcej, no, tak jakieś, przeszło 1000 na jedne igrzyska, tak? Przeszło 1000 medali. I teraz wyobraźcie sobie, że zdobywacie medal, tak? Jesteście medalistą i jesteście wśród tych 1000 osób. Jaki to jest wyróżnienie? Jest to jakieś wyróżnienie, ale dla tych, którzy znają tą dyscyplinę, ale tak dla wszystkich. Kto potrafi wymienić medalistów, którzy zdobyli medal w ostatnich igrzyskach? Tam chyba 1200 czy 1300 medali zostało zdobytych. Kto potrafi? A chociaż 10 kto potrafi? Zobaczcie. Słucham? No widzisz, no już znasz kogoś. Ale to są pojedyncze osoby i tak na całym świecie, gdybyśmy zapytali, to ta wielka chluba, ten medal, który noszą, to nie jest to jakieś coś takiego wielkiego, nie wiadomo co. A jakbym zapytał was, a co było kto w roku 1956 zdobył medal? To by powiedział? Nikt by nie powiedział. A gdybym zapytał ludzi na ulicy, 100 ludzi na ulicy, czy ktoś by wiedział? Chyba nikt. Zobaczcie, ile jest warty taki medal, o który się starają sportowcy, ile oni ćwiczą, ile mozołu, ile potu z siebie wydają. Przecież ci ludzie, żeby coś takiego zdobyć, to muszą zrezygnować z wielu innych rzeczy. Ich koledzy zajmują się różnymi ciekawymi sprawami, a oni ćwiczą, żeby ten jeden medal zdobyć. Prawda? I ten medal, apostoł Paweł mówi, że to jest, on nazywa to wieńcem, bo wtedy nie było medali, tylko wieńce się takie nakładało, laurowe. To był symbol zwycięstwa. On mówi, oni mają wieniec znikomy, taki, co znika. o którym szybko się zapomina. A ci, którzy idą za Jezusem Chrystusem, oni idą po to, żeby zdobyć wieniec nieznikomy, czyli coś, nagrodę, która będzie trwała cały czas. I zobaczcie, że apostoł mówi, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną. To nie jest spacer. Jak mi się chce, to idę, a jak mi się chce, to biegnę. To nie, oni biegną cały czas. I mówi, biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Wiecie co, dzisiaj będę mówił, jak wy będziecie na szkółce, będę mówił o maratonie. Wiecie, co to jest maraton? Co? Bardzo dobrze. Bieg o długości 42 km, 195 metrów. Bardzo długi bieg. Wiecie, ile czasu olimpijczycy biegną? W jakim czasie to są w stanie przebiec?
Około 2 godzin.
Tak, dokładnie. Około leciutko powyżej 2 godzin. Tak, tuż powyżej 2 godzin. Natomiast nie wiem, czy widzieliście, że tutaj na przykład w Poznaniu też był bieg maratoński i ci, którzy się zapisali na ten bieg, musieli przebiec go najpóźniej w ciągu 6 godzin. Czyli jak się zapisali na bieg, to byli tam na liście, dostali numerek, mogli sobie przyczepić numerek, że oni są biegaczami maratońskimi, ale wiecie, kto dostał medal? Tylko ten, kto dobiegł na metę. I był czas wyznaczony, było 6 godzin tylko. Po 6 godzinach, kto nie dobiegł, był zdyskwalifikowany. Jest napisane, że ci, którzy idą za Jezusem Chrystusem, są zapisani w Księdze Żywota. To jest tak, jakby dostali ten numer maratoński, tak? Ale jest określony czas, są określone zasady, jest określona trasa, którą trzeba biec. Jak ktoś by chciał sobie skrócić albo coś, to odpada z gry, jest zdyskwalifikowany. Jak ktoś nie dobiegnie na czas, jest zdyskwalifikowany. I apostoł pisze tak, biegnę, ale nie na oślep. To nie jest tak, a pobiegnę, ile tam sił i potem nagle już nie mogę. Albo on musi pomyśleć nad tym, jak to zrobić, jak rozłożyć siły na ten cały bieg, żeby ten bieg ukończyć. Widzicie, bieg maratoński to nie jest prosta rzecz. Bieg chrześcijański też nie jest prosta rzecz. Ale na końcu biegu maratońskiego jest medal, który potem się robi taki, zaczyna rdzewieć po pewnym czasie. A to, co Bóg przygotował dla tych, którzy biegną za Jezusem Chrystusem, dostaną nagrodę, która nie przeminie, która przyćmi wszystko, co ludzie mogą sobie wyobrazić. Z tymi myślami was zostawiam, zapraszam na szkółkę, a my będziemy dalej uczyli się o maratonie chrześcijańskim, bo tytuł naszego studium to Chrześcijański Maraton. I tak jak wprowadziliśmy tutaj przez lekcję dla dzieci, że apostoł przyrównuje drogę chrześcijanina do biegu i to do biegu takiego intensywnego, długiego, ciągłego, trudnego. Wiecie, że wielu ludzi rezygnuje z maratonu, w trakcie schodzą. Będę o tym mówił. Słyszeliście o tak zwanej ścianie w maratonie? Opowiem wam o tym, tak. To jest normalna rzecz i do tego trzeba się przygotować. Apostoł Paweł, zanim się nawrócił, prześladował chrześcijan. I tych, których prześladował, napisane jest w Dziejach Apostolskich, że prześladował tych, którzy wyznają drogę pańską. Drogę, droga. To jest coś, że człowiek się porusza po tej drodze, że idzie tą drogą. Tak? Pan Jezus powiedział do Piotra, pójdź za mną. To jest jakaś... On idzie, Pan Jezus idzie, i on ma iść za nim, tak? I potem Paweł mówi, że to nie jest spacerek, tylko to jest faktycznie bieg. Bieg, w którym lejemy czasami pot nawet, tak? Słowo biec po grecku to jest trecho i to słowo używane jest również w języku greckim w znaczeniu przenośnym, w którym też użył to apostoł Paweł w tym tekście, który cytowałem dla dzieci. Tak, że bieg przyrównany jest bieg życia do tego. I to słowo trecho ma w sobie takie znaczenie ze słownika greckiego wysilać się, ciężko się starać, poświęcać siłę na działanie lub osiągnięcie czegoś. A u pisarzy, takich jak Herodot, jak jeszcze wielu innych greckich pisarzy, używane jest nawet w takim kontekście, że narażania się na niebezpieczeństwo, na skrajne niebezpieczeństwo, żeby osiągnąć jakiś cel. Tak, i w liście do Galacjan, kiedy apostoł Paweł pisze list do Galacjan i mówi o ich biegu, mówi o ich życiu jako o biegu, 5 rozdział, wiersz 7. Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? A sam, mówiąc o swoim życiu, też w liście do Galacjan, w 2 rozdziale i wierszu 2, mówi, że jak Bóg go powołał, był pewien czas, kiedy sobie wszystko układał w swoim sercu, zaczął planować jakby strategię swojego biegu, ale potem przyszedł do Jerozolimy spotkać się z apostołami, porozmawiać z nimi, tymi, którzy znali osobiście Jezusa Chrystusa. I wiecie, po co to zrobił? Zobaczcie, 2 rozdział, wiersz 2. Udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę albo biegłem. Tak? Mówił, że to, co robił, to biegł i dalej biegnie. Tak? I nie chciał biec daremnie. Ja kiedyś biegłem daremnie. Muszę wam powiedzieć, to w krótkim biegu akurat. To był bieg krótki, ale była wyznaczona trasa i pomyliłem trasę. I musiałem okrężną drogą dłuższą trasę zrobić. Miałem gorszy wynik, miałem gorszy czas. Dobiegłem, ale z kłopotami. Ale gdyby to był maraton, gdyby było to 6 godzin wyznaczone i bym nie dobiegł przez to, że zgubiłem drogę, nadaremno biegłem, no to bym nie zdążył, bym był zdyskwalifikowany, tak? Apostoł Paweł spotyka się w jednej z podróży misyjnych ze starszymi w Efezie i tam też używa podobnego słowa. 20 rozdział, wiersz 24. Mówi tak. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Bylebym tylko dokonał biegu. I w liście do Tymoteusza, 2 list do Tymoteusza, rozdział 4, wiersz 7, kiedy podsumowuje swoje życie, to mówi w ten sposób: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który odda mój Pan. Ja to mówię w pamięci, nie chcę. Który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Wiecie, te biegi uliczne, maratońskie mają coś fajnego w tym wszystkim, że tam może każdy wystartować, nawet ktoś, kto nie jest sportowcem. I każdy dostanie medal. Każdy, kto przekracza linię mety, dostanie medal. Pod warunkiem, że zgodnie z zasadami biegnie i że ukończy ten bieg na czas. I apostoł Paweł mówi, który Pan da nie tylko mi, ale wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. I teraz powiem wam kilka słów o maratonie. To będzie trochę taka część, która jest potrzebna, żebyśmy potem wyciągnęli wnioski do życia chrześcijańskiego. Ponieważ to jest długi bieg, tak jak mówiliśmy, przeszło 42 kilometry, to wymaga przemyślanej strategii. Strategii, która dotyczy i oddychania, i nawodnienia, i żywienia, i ewentualnego takiego mentalnego przygotowania, bo przychodzą naprawdę trudne chwile. Nie da się tego biegu przebiec tak, jak w sprincie biegniemy, albo jak biegniemy na tramwaj. O, jest tramwaj, jeszcze muszę dogonić go. Dogonię go i się potem już nie mogę oddychać. No w ten sposób biegu maratońskiego nie pokonamy. I dobrze jest, i taki człowiek, który chce przebiec bieg maratoński jako amator, to się przygotowuje dosyć długo. Poznaje swoją fizjologię, jak organizm pracuje. Jego wyobrażenia o tym biegu zaczynają kruszyć, burzyć się, bo okazuje się, że organizm działa inaczej niż on sobie wyobraża. On myślał sobie, że tylko będzie bieg tak jak bieg w sprincie, tylko może trochę wolniej, ale cały czas i to będzie tak samo. Nie, to nie działa tak samo. Fizjologia na dalszych kilometrach działa inaczej, o tym wam powiem. Nie wiem, czy słyszeliście właśnie o ścianie w maratonie. Około 30-35 kilometra wielu maratończyków dochodzi do ściany, to znaczy już nie mają sił, zniechęcają się i schodzą z trasy, rezygnują z medalu, który jest na końcu, czeka na nich. Co to jest ta ściana, to też zaraz wam powiem. Musicie pamiętać, że energię maratończyk, biegacz otrzymuje z różnych źródeł, na różnych etapach. To nie jest tak w sprincie. W sprincie jest pewna energia, którą można na kilkadziesiąt sekund mieć taką naprawdę szybką energię. W biegu dłuższym zaczynamy spalać glikogen, który jest w mięśniach i w wątrobie, ale ten glikogen jest jego ograniczona ilość. Potem się wyczerpuje i potem organizm musi przejść na spalanie tłuszczu. I to jest zupełnie inaczej, on wtedy działa, to też za chwileczkę wam powiem. A potem również i to się może skończyć. I dlatego na początku, kiedy biegacz biegnie, to ma taką euforię, ma dużo siły. On mówi, dla niego to rusza najczęściej szybkim tempem i wielka euforia, zadowolenie. Potem ta euforia spada, zaczyna się taki już regularny bieg. I potem, kiedy przychodzi kryzys, potrzeba naprawdę silnej woli, żeby pokonać i ten wynik osiągnąć. Nie można liczyć tylko na te pierwsze 5 kilometrów, że potem jakoś to będzie. I co to jest ta ściana? To jest kryzys energetyczny. Tak jak wam powiedziałem, ilość glikogenu, jakie człowiek ma w mięśniach i wątrobie, jest ograniczona. Ona starcza na około 2-3 godzin dla średnio wytrenowanego amatora. A jeżeli on ma biec 4, 5, 6 godzin, takie są biegi amatorskie, no to wiadomo, że tego glikogenu zabraknie. Glikogen daje szybką energię i jest to bardzo sprawny proces zamiany glikogenu na energię. Tłuszcz niestety spala się kilka razy wolniej i powoduje, że są jeszcze takie produkty przemiany tej tłuszczowej, które osadzają się w mięśniach i powodują nieprzyjemne doznania, takie pieczenie mięśni, zmęczenie i no nie jest fajnie po prostu, tak? To ten tłuszcz musi być przez krew przetransportowany do komórek. W komórkach mitochondria dokonują tej całej przemiany. Tempo przy przejściu ze spalania glikogenu na tłuszcz spada mniej więcej o 20-30% lub nawet więcej. Ponieważ mózg jest u człowieka najważniejszy, to organizm chce oszczędzić mózg. I w związku z tym pojawiają się myśli. Przestań już, zatrzymaj się, po co biegniesz? Mózg musi się, mózg zaciąga jakby taki hamulec, bo chce dla siebie dobrze, więc nie chce, żeby mu tego glikogenu zabrakło. W związku z tym spada motywacja. Dodatkowo krew zajmuje się transportem tłuszczu do tych komórek, żeby był spalany, nie może zająć się sprawami trawienia. Pojawiają się niestrawności. Nie wiem, czy zauważyliście, że na drodze do maratonu co pewien czas jest dużo toi-toi poustawiane. No, bywa, że trzeba to po prostu z tego skorzystać. Im mniej, tym lepiej, bo wtedy czas będzie lepszy, tak? Potem są takie czynniki jak odwodnienie. Jak człowiek biegnie, to się poci, jest gorąco i organizm musi pocić się, czyli wydzielać wodę I wtedy krew robi się gęstsza. Jak jest gęstsza, no to jej jakby skuteczność transportu tego wszystkiego, co trzeba, spada. Mało tego, poziom cukru, który jest najchętniej z krwi zamieniany na energię, oczywiście jest też niski, więc powoduje osłabienie, czasami zawroty głowy, czasami bladość. Organizm chce właśnie oszczędzić siły. On nie wie, nie rozumie celu, jaki sobie maratończyk założył. Dlaczego ściana przychodzi akurat po 30 do 35 km? To wynika właśnie z tych zasobów glikogenu, który się właśnie w tym czasie mniej więcej wyczerpuje. I mało tego, im szybsze tempo startowe, im szybciej człowiek zacznie biec, tym szybciej ten glikogen jest spalany. Bo przy wolnym biegu, a tam organizm sobie pomaga tym tłuszczem i tego nie musi dużo robić i tego glikogenu starcza na więcej. Jak próbowałem przebiec maraton, muszę wam powiedzieć, udało mi się raz skutecznie przebiec, ale nie od razu. I doświadczyłem tej ściany. Założyłem sobie jakieś tempo na początku i powiem wam, jak mi się to wszystko skończyło, na około 32 kilometra. Ja nie miałem siły naprawdę biec. Zszedłem wtedy z trasy, którą sobie wyznaczyłem i pieszo dowlokłem się do domu. I zacząłem czytać na ten temat, co źle zrobiłem, źle. I czytałem, zacznij wolno. I postanowiłem sobie, odpocznę, za 2 tygodnie spróbuję, że zacznę wolno. Kontrolowałem, żeby wolno biec. Jak zacząłem biec wolno, to sobie myślałem, że to jest głupie, żeby takim tempem, przecież to się nie da tak wolno biec, trzeba szybciej. Ale pomyślałem sobie, muszę zaufać temu, co mówią fachowcy na ten temat. I słuchajcie, no zmuszałem się, żeby wolno biec. Słuchajcie, ostatni kilometr tego maratonu przebiegłem najszybszym tempem. Fakt, że tam było z górki, ale wiecie, no to był już ostatni 43 kilometr jakby, nie? Bo to 42 z hakiem jest, tak? Czyli jest to prawda. I teraz jeszcze jest jedna rzecz. Jak szybko człowiek biegnie sprintem, to inne włókna mięśniowe pracują niż jak biegnie się długim biegiem. I te szybkie mięśnie, one spalają więcej glikogenu niż te wolne mięśnie. Więc tym bardziej ten glikogen się szybciej zużywa, jak się szybko zacznie. I teraz, co robią maratończycy, żeby ten bieg ukończyć z sukcesem? Więc przede wszystkim próbują uzupełniać glikogen w locie. Kupują sobie specjalne żele, takie łatwo przyswajalne, które dają te węglowodany w odpowiedniej postaci, takie, żeby były po pierwsze przyswajalne i żeby to nie było, że nagle będzie skok węglowodanów, a potem nagle spadek, tylko takie, co się wolno uwalniają i mniej więcej co pół godziny, co 40 minut sobie taki żel jedzą. W trakcie biegu nawet, biegnąc sobie tam pociągają ten żel i to im daje tą siłę. Ale nie mogą tego za dużo wziąć, bo jak wezmą za dużo, będą niestrawności, tak jak mówiłem, i będą to i to je po drodze, stracą czas. Więc trzeba naprawdę to dobrze przećwiczyć. Więc mogą uzupełnić ten glikogen, ale nie aż tyle, ile by człowiek chciał. Na samym żelkach się nie dojedzie, tak jak mówiłem, tak? Poza tym to, co mówiłem, wolniejsze tempo w pierwszej połowie, żeby nie dać się ponieść euforii, tak? I to, co robią przed biegiem, długie treningi. Wolnym biegiem długie treningi. Wtedy organizm się adaptuje, uczy się spalać ten tłuszcz, powiększa się ilość mitochondriów w komórkach, żeby ta przemiana tłuszczowa była bardziej tutaj skuteczna. No i oczywiście, o tym nie muszę mówić, nawodnienie, koniecznie nawodnienie, uzupełnianie płynów i elektrolitów, żeby nie zostało zakłócone to wszystko. I teraz spróbujmy porównać etapy maratonu z etapami życia chrześcijańskiego. Jak zrobić dobrą strategię tempa, odżywiania, nawodnienia, ubioru, motywacji, oddechu, to wszystko jest ważne i w biegu maratońskim, i w biegu chrześcijańskim. Jak wygląda początek biegu maratońskiego? Jak wygląda początek biegu chrześcijańskiego? Pierwsze kilometry to jest euforia. Wszyscy ruszają razem, jesteśmy razem, biegniemy, przed nami wspaniały cel, tak? Dużo siły, nie ma żadnych problemów. Wcześniej już jesteśmy nawodnieni, wcześniej przygotowani jesteśmy w jakiś sposób, tak? Ale wtedy jest ryzyko, właśnie tak jak mówiliśmy, za szybkiego tempa. Mamy dużo glikogenu w mięśniach. Tempo w związku z tym jest łatwe. Zapasy są pełne. Wszystko, co trzeba było zrobić w to i to, jak już przygotowaliśmy wcześniej, żeby nie mieć z tym problemu, jest wszystko ładnie i pięknie. Co mówi trener? Trener mówi, nie szalej. Znajdź swoje tętno właściwe na odpowiednim poziomie dla tego biegu. Tak? A jak to wygląda duchowo? Po nawróceniu, przypomnijcie sobie, jak to wygląda. Entuzjazm, prawda? Jest entuzjazm, nowe doświadczenie Boga, coś nowego w życiu. Świeżym paliwem jest nie glikogen, ale radość, wspólnota braterska, słuchanie świadectw, modlitwa. Niesamowicie człowieka też buduje. Również my skorzystaliśmy z duchowego to i to, ja wyznaliśmy grzechy, porzuciliśmy je. Nie ma z tym problemu, podjęliśmy ważne decyzje, tak? Natomiast ryzyko? Ryzyko? Zbyt szybkie tempo. Wielu chrześcijan na początku swojej drogi chcą działać. I tak się w tym spalają, w tym działaniu, że zapominają o podstawowych rzeczach, jak o modlitwie, jak o słowie, jak o poście, jak o innych rzeczach, które są, powinny być przez chrześcijanina praktykowane. Oczywiście działanie jest dobre, ale tak jak samo biegnięcie jest dobre, ale wszystko w odpowiednich proporcjach, tak? Ryzykiem jest też pewnego rodzaju fanatyzm. No, ja w swoim życiu przyznam, że takie coś miałem też, takie okresy fanatyzmu. I dużym też niebezpieczeństwem jest oczekiwanie, że te emocje na początku drogi chrześcijańskiej, one będą przez całą drogę chrześcijańską. Tak jak biegacz myśli, że jak fajnie się biegnie tego, to cały czas tak dobiegnę aż do mety. To tak nie działa. I dlatego tak trener ten chrześcijański mówi, buduj fundamenty. To najważniejsze. Potem mamy w maratonie ten odcinek od 5 do 15 kilometra. To jest w chrześcijaństwie, byśmy powiedzieli, ustalenie takich praktyk codziennych, zwyczajów, które człowiek sobie ustawia. Ale wróćmy najpierw do biegacza. Co się wtedy dzieje? Nadal głównie jest przemiana glikogenu, czyli ta łatwa energia, ale już organizm powoli zaczyna korzystać z tłuszczów, bo ten glikogen się obniża i organizm sobie kombinuje, że tam już mało glikogenu, może niedługo się skończyć, wezmę trochę też z tłuszczy, tak? W związku z tym euforia już zanika, przechodzimy do stabilnego tempa. Szukamy swojego rytmu, takiego właściwego rytmu oddechu, rytmu kroków i pojawiają się już pierwsze oznaki zmęczenia. Niektórzy maratończycy, szczególnie początkujący, zaczynają już wtedy tracić motywację. To nie znaczy, że schodzą z trasy, ale już ten brak euforii powoduje, że już się tak fajnie nie biegnie na początku. Ale to jeszcze daleko jest do kryzysu. Między 5 a 15 kilometrem już pojawiają się pierwsze punkty odżywiania na trasie. Są takie punkty ustawione, że można biec, chwycić szklankę z wodą albo z płynem, z mikroelementami, tak zwanym izotonikiem i albo zatrzymać się, wypić, albo biec, jeszcze trochę się polać niechcący i uzupełnić płyny. Są czasami kawałki bananów, jakieś tam rodzynki, czekolady, różnie na różnych. W każdym razie organizator to zapewnia i To też dodaje trochę sił, ale musimy kontrolować się dalej, żeby nie szaleć z tempem, ani nie szaleć z jedzeniem, którego tam nie brakuje. Tak? Trener przypomina nam, że maraton to nie emocje, ale strategia. Mówi, trzymaj rytm, nie zwalniaj tylko dlatego, że się nudzisz. Wiecie, że tyle cały czas człowiek klepie te już kilometry, to się zaczyna nudzić, nie? To dopiero się zaczyna, mówi trener. Musisz jeszcze wytrzymać długi czas. I duchowo, tak jak mówiliśmy, przychodzi czas, że zaczynamy mieć takie codzienne jakby rytuały. Modlitwa, słowo, głoszenie, praktykowanie życia chrześcijańskiego, post, jałmużna. Uczymy się tego, nauczymy się dyscypliny i regularności. Nie czynimy tego pod wpływem impulsu, uczucia, tylko jest to, staje się tak by zasadą naszego życia. Paliwem dla nas są właśnie te proste nawyki, wsparcie wspólnoty, nauczanie. Tak jak mamy te nawodnienie, jak pijemy wodę, woda, Słowo Boże, tak? Musi być cały czas uzupełnione Słowo Boże, Słowo Boże. Są żelki takie mocniejsze, te, których za dużo nie można, bo można być niestrawności. No, jakieś literatura chrześcijańska, może jakiś film chrześcijański, kazanie, coś, to jest dobra rzecz, ale że najważniejsze nawodnienie, pamiętajmy na tym, najważniejsze Słowo Boże, tak? No i wtedy poznajemy, że nie da się żyć jako chrześcijanin tylko na wybuchach emocji, trzeba wejść w tą stabilną rutynę. Wtedy też jest łatwo odpuścić, bo nic się nie dzieje. Zaczyna się to wszystko być takie zwykłe, szare. No ale tak jak mówimy, trener przypomina, regularność buduje formę na później. Trzymaj rytm modlitwy, trzymaj rytm słowa. To dopiero początek. Wchodzimy w środek maratonu. Kilometr od 15 do 25. Glikogen jeszcze bardziej się zużywa, udział tłuszczów rośnie. Tempo nadal możliwe do utrzymania, ale zmęczenie narasta. Zaczyna boleć. Mięśnie zaczynają boleć, tak? Głowa podpowiada, by zwolnić lub nawet, żeby zejść. I ważna jest tutaj nasza taktyka, jak ją wcześniej przygotowaliśmy, czy dobrze ją przygotowaliśmy, żeby to udało wszystko. Trener przypomina o systematycznym nawadnianiu, o odżywianiu co 30 do 40 minut. Czasem szybka, techniczna wizyta w toj-toju bywa, niestety, jeżeli coś nie zagrało w jelitach. Trener mówi, jesteś w połowie, regularne żele i woda podstawą, nie zaniedbuj teraz. Wiecie, wielu biegaczy popełnia błąd, i nie przyjmuje żelu albo tego posilenia jakiegoś, co sobie przygotowali w trakcie, bo nie czują jeszcze takiej potrzeby. A jeszcze nie jest, jeszcze mi się nie chce potem. Jak przyjdzie potem, to już będzie za późno. Bo czas od spożycia tego żelu do zrobienia z tego energii trochę jest. I to samo jest z życiem chrześcijańskim. Kiedy emocje opadają, kiedy przychodzą pierwsze wątpliwości, czyli takie jakby zmęczenie duchowe. Kiedy człowiek przestaje czuć tą modlitwę, to wtedy jak za późno sięgnie po słowo, po inne rzeczy, których w praktyce chrześcijańskim kim powinno być, to może być już też jakoś za późno i może dużo stracić na tym. Człowiek czasami wtedy przestaje czuć modlitwę, robi to z obowiązku, nie z zapału, ale to jest ważne. To jest ważne, żeby mieć ten zwyczaj jakby. Oczywiście świadomość, że wiara to nie sprint. Przychodzą pierwsze rozczarowania, suchość w modlitwie. Pojawia się potrzeba regularnego dokarmiania. Człowiek docenia regularne dokarmianie słowem. które też nie jest takie, że człowiek przeczyta i już, ale ono jest stopniowo budowane. Buduje się tą energię duchową. Czasami potrzebujemy uczciwego zatrzymania się tego to i to ja. Może się pojawić grzech w życiu, żeby pozbyć się grzechu, żeby porzucić go, żeby móc biec dalej bez obciążenia. No więc tak, paliwem będzie zaufanie ponad uczuciami. Wiemy, komu zaufaliśmy. Nie patrzymy na uczucia. Pamiętam, kiedy się nawracałem, to taki obrazek mi pokazywano, ci, którzy jakby nam głosili, była lokomotywa i były wagoniki. I na lokomotywie było napisane wiara, na wagonikach było napisane uczucia. I mówili wtedy tak, pamiętaj, że tą lokomotywą jest wiara, a nie uczucia. Wagoniki idą za lokomotywą, a nie odwrotnie. Jeżeli postawisz inaczej, to nigdzie nie dojedziesz. Tak. No i musi być decyzja trwania w tym pomimo trudności. Trener przypomina właśnie o wyznaniu, o porzuceniu grzechu, o Słowie Bożym i o praktykowaniu życia chrześcijańskiego. No i dochodzimy do ściany. 30 do 35 kilometr. Kryzysy wiary. Jak to jest w maratonie? Glikogen jest prawie już wyczerpany. Jeżeli tempo było za szybkie na początku, albo było za mało jedzenia lub picia, pojawia się kryzys, spadek mocy, zawroty głowy, spadek motywacji, chęć zejścia z trasy. Jeżeli zaniedbałeś przyjmowania węglowodanów, napojów, to teraz płacisz cenę. Teraz jest ściana. Trener wie o tym i mówi, to normalne, zwolnij trochę, spróbuj wolniej, weź żel i poczekaj, aż zacznie działać, nie rezygnuj. Zwolnij trochę, aż dasz radę. Pamiętaj o celu. Duchowo doświadczamy w takim momencie własnej słabości. Poznajemy prawdę o sobie, tą najmniej wygodną. Że nie jesteśmy tacy fajni, jak nam się wydawało. Że nie jesteśmy tacy mocni, jak nam się wydawało. Że potrzebujemy naprawdę silnego wsparcia. Nawet czasami nie mamy siły ani motywacji do modlitwy, do proszenia o pomoc, ale trener mówi, weź, zrób to. Nawet jeżeli nie masz tej motywacji, zrób dla zasady. Pamiętaj o celu, dla jakiego idziesz. Weź, pomódl się, nawet na sucho. Pomódl się, poproś braci o wsparcie, o modlitwę. Może być to spowodowane też czasami takim wyzwalaczem tego jest rozczarowanie we wspólnocie, w rodzinie, w małżeństwie. Może śmierć bliskiej osoby, może choroba, może jakieś wątpliwości. Jeżeli latami zaniedbaliśmy duchowe żywienie i nawodnienie, to płacimy za to ceną, kryzysem wiary. Zdarza się to w większości chrześcijan. Każdy, prawie każdy ma swoją pustynię w życiu. Pustynię, kiedy słabną siły, kiedy trzeba podjąć decyzję silną, tak jak Jozue i Kaleb podjęli decyzję, że oni nie zrezygnują. Oni pójdą bez względu na to, jak długo, bo wiedzą, komu zaufali. Chociaż sił brakowało. Zobaczcie, co było z pozostałymi Izraelitami. Tak? Paliwem jest tutaj prosta wierność. Bez czekania na emocje. Paliwem może być też rozmowa, wsparcie braterskie. Sucha modlitwa, którą Bóg pobłogosławi. Trener mówi, wielu tak miało. Przejdź przez tą pustynię. Dasz radę. Zwolnij, ale przejdziesz. Miej zasady. Idź tak, jak postanowiłeś, zasadami. Nie rezygnuj. No i mamy wreszcie ostatnie kilometry, 35 do 42. To już jest dojrzała wiara. Już po kryzysie. Co się dzieje w organizmie? Organizm pracuje głównie na mieszance tłuszczów i resztek glikogenu. Tempo zwykle spada i człowiek już nie ma siły, ale biegnie jakby nakazem swojej głowy, nakazem swojej woli, z charakteru, z resztek sił. Wie, że meta jest blisko. To daje mu odwagę. Pamiętam, jak konno jeździłem, to ciężko było tego konia nieraz wyprowadzić na taką przejażdżkę, ale on znał ten teren. Jak się zawracało w kierunku stajni, to tak już spokojnie szedł, już tak chętnie szedł, że nie trzeba go było w żaden sposób pobudzać. I tak samo tutaj ostatnie kilometry. Już widzimy tą metę. No, pamiętam na jednym biegu, w którym widziałem stadion, gdzie miało być zakończenie. A już też byłem zmęczony i mówię, ojej, już stadion, już blisko, fajnie. A nie wiedziałem, że przy stadionie była jeszcze taka pętla do zrobienia dodatkowa, żeby te... Wiecie co, gdybym wiedział to wcześniej, to może byłoby naprawdę ciężko wtedy podjąć decyzję. A jak ta pętelka już była przy samym stadionie, to jakoś tam dam radę. No. Więc tak, jedzenie już schodzi na drugi plan. Bo wiecie, zanim ono się przetworzy, to już i tak nie będzie potrzebne. Bardziej pilnujemy, żeby nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Popijamy powolutku, stopniowo, po trochu, tak żeby żołądek nie miał dość. A trener mówi, jesteś już blisko, trzymaj, pomyśl o celu, do którego biegniesz. Tak? I w wierze chrześcijańskiej to jest wiara dojrzała. Mniej fajerwerków, mniej emocji, więcej pokory, takiej służby, której czasami nie widać. Człowiek widzi siebie nie jako pępek w tym drodze chrześcijańskiej, ale widzi siebie jako większą część całego Kościoła, większą część całości. Paliwem jest wytrenowane zaufanie. Tak podkreślam, wiem, komu zaufałem. Ważna rzecz, żebyśmy o tym pamiętali. Pamiętali o Bożej wierności, że Bóg jest wierny. Bóg nieraz wystawia na próbę swoje dziecko. Bóg jest naszym trenerem. On czasami wyciska z nas ostatnie poty, ale wie, dlaczego to robi, bo chce, żebyśmy osiągnęli cel, żebyśmy zwyciężyli. Paliwem jest również nadzieja na wieczność. Widzimy cel, do którego Bóg nas powołał. Wiemy, że ten cel, że już długą drogę mamy za sobą. Widzimy owoce, które Bóg ze swojej łaski sprawił, że nasze życie wydało. I cieszymy się z miłości praktykowanej nawet w zwykłych, małych rzeczach. Nie potrzebujemy nic wielkiego. To jest jakby nasze paliwo. A trener mówi, biegnij, meta już blisko. I spróbujmy to podsumować teraz. Na starcie maratonu głównym paliwem jest glikogen i emocje. W drugiej części biegu coraz ważniejsza jest umiejętność korzystania z tłuszczów, nawodnienia i głowy, motywacji. Tak samo w życiu duchowym. Początek często jedzie na emocjach, zachwycie, ale im dalej, tym bardziej człowiek biegnie na decyzji, którą podjął. Na pamięci o Bożych obietnicach, na wytrenowanych nawykach modlitwy, karmienia Słowem Bożym, na wspólnocie, która pomaga wtedy, kiedy człowiekowi jest trudno. Wiecie, kiedyś pamiętam tutaj, ja sobie czasami biegam w tym na Dębinie, tam jest taka grupka co sobotę, tak zwany Parkrun. I oni wyszli na trasę półmaratonu poznańskiego, żeby dopingować wszystkich, którzy biegną, ale szczególnie tych, których znają z tego Parkrunu. Wiecie, jak przebiegłem koło nich, a oni kilka słów powiedzieli: dawaj, dawaj, tam do przodu, nie, dasz radę. Słuchajcie, jak ja bym takie coś, by ktoś mi powiedział, takie gadanie, wiadomo, wszystkim tak gadają i tego. Wiecie, ile to mi dało energii? I tak samo w społeczności chrześcijańskiej, wspólnota, ona dopinguje nas w tym biegu. Oni, którzy dopingują nas przy 15 kilometrze, będą dopingować, żebyśmy nie zeszli na trasie maratonu wtedy, kiedy przyjdzie ściana. Doping jest bardzo ważny. I to mówię dla tych, którzy biegną, żeby taki otrzymali, i dla tych, którzy widzą tych, którzy biegną, którzy słabną, żeby dopingowali ich. To jest też bardzo ważne, tak? Nie należy oczekiwać, że całe życie wiary będzie wyglądało jak to pierwsze 5 kilometrów. Lekko i euforycznie. Jeżeli to się kończy, to nie jest kryzys wiary. To jest normalne życie chrześcijańskie. Jest normalna część długiego biegu. I należy świadomie, regularnie dokarmiać się i nawadniać na każdym etapie tym, co jest najbardziej potrzebne. Na niektórych etapach potrzebujemy dużo uczucia, entuzjazmu. Na innych etapach decyzji, wytrwania, prostej wierności i na innych, szczególnie na końcowych, pokory wobec własnych ograniczeń. Duchowe odpowiedniki tego wszystkiego, picia, odżywiania, fizjologii, też powtórzę, oddychanie, Duch Święty, napełnienie Duchem Świętym, proszenie Boga o Ducha Świętego. O ileż bardziej Bóg da Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. Mamy prosić, taka jest wola Boża. Będziemy napełniać się Duchem Świętym, będziemy mieli więcej sił. Oddychanie jest bardzo ważne. Wydech, wyznanie grzechów, porzucenie grzechów, to i to je, tak? Wspólnota, doping, o którym mówiłem. No i przede wszystkim zaufanie trenerowi, temu, który biegł przed nami. Jest napisane w liście do Hebrajczyków: przeto i my, 12 rozdział, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z ciebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I drugi wiersz listu do Hebrajczyków, 12 rozdziału. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznanej należnej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. To jest nasz trener. Trener, który przebiegł maraton jeszcze cięższy niż my biegniemy. Trener, któremu możemy zaufać. Mówi, złożywszy wszelki ciężar i grzech. Jeżeli mamy ciężary, daleko nie pobiegniemy. Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, a ja wam dam odpocznienie. Złóżcie ciężar i grzech i biegnijmy wytrwale w wyścigu, patrząc na Jezusa. Więc zamiast pytać na dalszych etapach, czy czuję Boga, pytam siebie, czy trwam w wierności. Spalanie tłuszczu to tak jakby dojrzała wiara, oparta na decyzji, a nie na emocjach. Spalanie tłuszczu, tak jak mówiliśmy, powoduje, że gromadzi się mleczan mięśniach i mięśnie pieką. Spalanie tłuszczu boli, ale dowozi do mety. Spalanie tłuszczu doprowadza do mety, daje siły na to, tak? Glikogen daje szybkość, tempo, ale tłuszcz daje wytrwałość. I tak samo wiara na początku, ta emocjonalna, jest fajna, ale ta, która jest dojrzała, ona daje wytrwałość, ale nieraz boli. Nieraz boli, tak? I to jest efekt uboczny, nie tylko ból, ale czasami też może spadać motywacja. I wtedy trzymamy się wzrok na Jezusa Chrystusa. Nie przecieramy szlaku. W jaki sposób, kończąc, chciałem podać dwa teksty biblijne. Jeden, że Pan zaprasza nas słowami z Księgi Pieśni nad Pieśniami do biegu. Nie jako wysiłku, jako obowiązku. Przeczytajmy Pieśni nad Pieśniami, pierwszy rozdział, wiersz 4. Oblubienica symboliczna, którą w Pieśni nad Pieśniami reprezentuje ta dziewczyna, woła do swojego oblubieńca, czyli Kościół woła do Chrystusa. Pierwszy rozdział, wiersz 4. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Oblubienica, ona chce biec za Nim. Nie ma siły, dlatego woła. Pociągnij mnie za sobą. I my też wołamy o siły do Boga. Panie, pociągnij nas za sobą. Pragniemy Ciebie, pragniemy biec za Tobą, pragniemy biec razem z Tobą. I na końcu takie ostrzeżenie z Księgi Jeremiasza, z 12 rozdziału, wiersza 5. To jest jakby taka wezwanie do tego, żeby nie zaniedbywać treningów. Że jak przyjdzie co do czego, kiedy przyjdzie ściana, przyjdzie kryzys, żebyśmy dali radę. A więc nie tylko podbieganie do tramwaju, ale regularny trening chrześcijański jest ważny. Jeremiasz, 12 rozdział, wiersz 5. Jeżeli, gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? A jeżeli w kraju spokojnym nie czujesz się bezpieczny, cóż poczniesz w zaroślach Jordanu? Nie wiemy, jakie próby są przed nami. Ale my mamy trenera, który do wszystkich prób nas przygotuje. Ale potrzebna jest interakcja. Pan daje pewne wskazówki i te regularne, codzienne stosowanie tych wskazówek da wynik. Jeżeli będziemy tylko od chcenia do chcenia to robić, to jak, że pójdziesz w zawody z rumakami? Niech Bóg pobłogosławi nas w tym biegu maratońskim. Niech każdy z nas dotrwa do końca w odpowiednim czasie, w odpowiednich zasadach, nie błądząc, dojdzie do celu i otrzyma koronę żywota. Tego życzę Wam i sobie. Na tym kończę. Amen.